cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.
Przy mikrofonie Magdalena Galas-Klusek. W dzisiejszym cyklu W cyfrowym świecie powiemy o kobietach w branży ICT, informatycznej i teleinformatycznej. Jak dużo jest kobiet w tej branży, jak zachęcać dziewczynki, żeby wybierały takie kierunki studiów. Zacznijmy jednak od najważniejszych w tym tygodniu aktualności ze świata cyfryzacji.
W cyfrowym świecie.
Wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski poinformował, że rząd podjął we wtorek decyzję o przeznaczeniu niemal 70 milionów złotych na budowę fabryki sztucznej inteligencji w Polsce. Powstanie ona w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH, a proces budowy ma się zakończyć w 2025 roku. Fabryka powstanie poprzez rozbudowę zasobów w Akademickim Centrum Komputerowym Cyfronet AGH. Tamtejszy superkomputer zostanie wzmocniony w znaczne zasoby mocy obliczeniowej. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie głównym wykonawcą projektu.
W cyfrowym świecie.
A teraz nieco mniej optymistyczna wiadomość. Co drugi Polak co najmniej raz otrzymał wiadomość od osoby podszywającej się pod znajomego, członka rodziny lub przedstawiciela instytucji, a niemal co piąty padł ofiarą kradzieży wrażliwych danych lub pieniędzy. Wynika z raportu Santander Consumer Banku Test z cyberbezpieczeństwa. Z raportu wynika, że z oszustwami spotykają się najczęściej osoby między 30 a 39 rokiem życia. To aż 66% z tej grupy miało z nimi do czynienia. Dla porównania w grupie osób powyżej 60 roku życia odsetek ten wynosi 36%. Choć osoby starsze bywają postrzegane jako bardziej podatne na tego typu zagrożenia, to jedynie 11% seniorów faktycznie doświadczyło cyberoszustwa. Natomiast wśród najmłodszych ankietowanych, czyli w grupie wiekowej od 18 do 29 roku życia, odsetek ten wyniósł 24%. Pamiętajmy, aby wszystkie udane próby ataków zgłaszać organom ścigania. Warto też powiadomić zespół CERT Polska również o próbach nieudanych. Zgłoszenia można przekazywać pod adresem incy-dent.cert.pl, a podejrzane wiadomości SMS możemy przekazywać na darmowy numer 8080.
W cyfrowym świecie.
Dzisiaj w studiu Radia Kielce gościmy dr Urszulę Klus, inżynierkę informatyki, artystkę, mentorkę kobiet w branży IT, a także Aleksandrę Wesołowską, projektantkę graficzną, UX i UI designer w ITM Code.
Dzień dobry.
Dzisiaj rozmawiamy o kobietach w branży IT, w branży telekomunikacyjnej. Jak dużo jest tych kobiet według takich statystyk udostępnionych przez Eurostat w 2023 roku? Wśród specjalistów ICT było jedynie 19% kobiet. Kiedy skończyłyście wy studia informatyczne, jak wiele było kobiet u was na ruku?
Ja skończyłam studia informatyczne kilkanaście lat temu. Było nas naprawdę kilka, a na tych kierunkach, które były typowo programistyczne, no to w zasadzie nie było żadnej kobiety.
Kończyłam studia w 2023 roku, więc rok temu. Ja miałam specjalizację grafikę komputerową i akurat na tym kierunku były trzy dziewczyny. Na studiach inżynierskich było podobnie, też trzy dziewczyny.
Jak w ogóle studiowało wam się jako kobietą w takim męskim gronie?
Ja przyznam, że mi się studiowało fantastycznie i zawsze miałam bardzo, bardzo dużo wsparcia wśród kolegów i to było takie wsparcie typowo osobiste, bo pamiętam, że podczas studiów właśnie byłam młodą mamą i moi koledzy zaczęły im się przybierać pieluszki mojego syna, ale też nie było pomiędzy nami jakiejś różnicy w podejściu do wiedzy, w chęci uczenia się, w szybkości zgłębiania tematów, więc tutaj bardzo równo się traktowaliśmy i było naprawdę fantastycznie.
A jak to było u ciebie, Ola?
U mnie tak samo. Zawsze właśnie chętnie byliśmy w grupach. Nie tak, że najpierw faceci sobie wybierali, tylko właśnie też zawsze mieli nas pod uwagę. Zawsze właśnie z chęcią. Nigdy też nie miałam tak, że byłam jakby w jakiś sposób krytykowana.
Myślę, że w ogóle mało osób ma świadomość, jak przebiega ta ścieżka zawodowa, jeśli chodzi o informatykę. Czy możecie tak mniej więcej nakreślić, jakie można robić specjalizacje specjalizację po tych kierunkach informatycznych?
Na początku myślałam, że programowanie głównie. Dopiero jak poszłam na staż, zobaczyłam, że jest różnych tych dziedzin. Na początku właśnie z testowaniem też miałam styczność, żeby zobaczyć, jak dany system działa. To też mi pomogło, bo później właśnie troszeczkę miałam inne pomysły na różne rozwiązania i to właśnie też mi pomaga w projektowaniu. Więc tutaj na pewno trzeba duża komunikacja i informacja właśnie tych różnych dziedzinek tak naprawdę.
Tak, natomiast mam wrażenie, że bardzo dużo już dzieje się w praktyce, kiedy ktoś przychodzi do firmy i tutaj się troszeczkę określa, czy bardziej chce iść właśnie w frontendowe rzeczy, backendowe rzeczy, czy w testowanie, czy ma, nie wiem, zdolności menedżerskie i zajmuje się prowadzeniem zespołu, czy bardziej interesuje właśnie kwestia projektowania i czasami architektury systemu. Więc no, jest tutaj bardzo dużo takich specjalizacji, które się wzajemnie uzupełniają również i to jest bardzo fajne w tym zawodzie, że te produkty cyfrowe nie powstają same, jakby przetworzone przez jednego człowieka, że ten teamwork to jest po prostu podstawa wszystkiego i jakby wspólna komunikacja i tworzenie tego wspólnie, wymienianie się kompetencjami jest naprawdę bardzo, bardzo ważne.
Czy w tej branży informatycznej można też wykonywać takie zawody, które związane są z kontaktem z ludźmi, a mniej z programowaniem? Czy potrzebni są tacy specjaliści, którzy mają rozwinięte umiejętności komunikacyjne, a może niekoniecznie są tak programistycznie biegli?
Ja bym powiedziała, że to jest taka zmiana, którą ja zaobserwowałam u siebie w ogóle jakby w życiu i w karierze zawodowej, że kiedyś właśnie informatyk bardzo często kojarzył się z takim panem siedzącym we flanelowej koszuli, który mógł sobie pracować po nocach i z nikim się nie kontaktować. Natomiast to się bardzo mocno zmieniło i teraz te umiejętności komunikacyjne są super ważne, bo czasami trzeba porozmawiać z klientem, czasami trzeba porozmawiać właśnie z kolegą z innej kompetencji, zrozumieć, o co chodziło użytkownikowi i tak dalej, i tak dalej. Więc te kompetencje miękkie no, są super ważne i teraz one są jeszcze ważniejsze. Natomiast sama taka praca z klientem, no to myślę, że akurat my obie tutaj jesteśmy tak reprezentantkami dziedziny, w której praca z klientem jest po prostu tutaj podstawą naszej pracy i dowiedzenie się tego, jak coś powinno działać, dla kogo powinno działać, jak ten ktoś powinien czuć się podczas korzystania z naszego systemu i tak dalej, i tak dalej. Więc ta empatia to tutaj jest podstawa pracy.
Też tak uważam. Właśnie na początku mojej kariery to ja myślałam, że dostanę zadanie i będę siedzieć w komputerze i po prostu rozwiążę to zadanie i komuś pokażę i wtedy zostanę oceniona. Bardzo się myliłam z tego względu, że praktycznie codziennie są rozmowy, czy to właśnie z zespołem, czy z klientami, to jest bardzo ważne, ta komunikacja.
Powiedzmy o plusach wyboru takich, z jednej strony studiów, takiej kariery związanej z tą branżą informatyczną.
Zarobki są, myślę, że dość wyjątkowo wysokie, jak na różne inne branże. Jest mnóstwo kursów i bardzo często też firmy informatyczne mają dość duże budżety na kursy, na rozwijanie się, więc to jest też bardzo, bardzo fajne, szczególnie dla takich osób, dla których po prostu samorozwój jest ważny. A to jest ważne przy tak szybko rozwijającej się technologii. No druga rzecz, praca zdalna, no to też jest bardzo duży plus, czyli możemy naprawdę pracować skądkolwiek chcemy. Te wszystkie rzeczy związane czy z workation, czy właśnie, nie wiem, z przenoszeniem się w różne miejsca, czy dostosowywaniem pracy do rytmu dnia. No to są te takie bardzo fajne możliwości tej pracy.
No myślę, że takie wasze wypowiedzi zachęcają młode dziewczynki, żeby pochylić się nad takim kierunkiem jak informatyka, bo jak się okazuje, te umiejętności matematyczne, ścisły umysł dotyczy również kobiet. 50% kobiet wybiera studia matematyczne, czyli równie dobrze mogłyby wybrać coś bardziej teleinformatycznego, choćby z racji tych możliwości zawodowych. Jak jeszcze można zachęcać dziewczyny? Czytałam ostatnio o efekcie skali, czyli bohaterki filmu z Archiwum X, która swoją postacią, zimnym, chłodnym umysłem zachęcała do tego, żeby wybierać takie kierunki właśnie ścisłe, badać tajemnicze różne zjawiska. Czy to teraz też by się sprawdziło?
Myślę, że tak. W ogóle co jest ciekawe, co powiedziałeś, że ona miała zimny i chłodny umysł, a dla mnie ona była po prostu racjonalna i rzeczowa. A Mulder był po prostu, bazował na intuicji i jakichś takich właśnie swoich mniej racjonalnych przeczuciach, co często jest jakby przypisywane kobietom takie działania. No nie do końca tak musi być, bo jesteśmy równie racjonalne i logiczne jak nasi koledzy. Natomiast coś, do czego chciałam się odnieść, to właśnie, że wydaje mi się, że teraz jest super ważne, żeby nie przekonywać nawet dziewczynek, bo one już są są przekonane, one jeszcze nie mają tych wzorców kulturowych, gdzie powinno być miejsce kobiety czy nie, ale super ważne jest przekonanie nauczycielek, mam, bibliotekarek, żeby jakby pozwalały też dziewczynkom wybierać za siebie i zachęcały je do tego. Ja przez wiele lat byłam mentorką w takim projekcie Link do przyszłości, gdzie jeździłam po małych miejscowościach, wsiach i prowadziłam zajęcia dla dzieciaków. I pamiętam, że kiedyś byłam właśnie zaproszona na takie zajęcia i wchodzę i patrzę, a tam są sami chłopcy. I pytam tej pani, która mnie zapraszała, o jaka dziwna klasa, że w ogóle na tej wsi nie macie dziewczynek? A ona mi mówi, nie, dziewczynki tam czekają w klasie obok, bo to są zajęcia programistyczne, to nie dla dziewczynek. I dla mnie to był taki szok, no kurczę, no sama pani mnie zaprosiła jako kobietę, żeby pokazać, że tutaj kobiety też mogą w tym pracować, a okazuje się, że pani w ogóle tych dziewczynek nie zaprosiła. No i wtedy od razu poszłyśmy po dziewczyny i tam razem robiłyśmy sobie wtedy zajęcia z tego programowania i było super fantastycznie. Natomiast no właśnie jest kwestia tego, żeby pokazywać, że w tym świecie informatycznym są również kobiety. I czy to jest właśnie świat nauki, czy informatyki, to ten role model, jak właśnie Scully, no jest super ważny, żeby pokazywać, że no tak też możemy pracować.
Jak to, Ola, jest z tobą? Miałaś wsparcie wśród takich swoich kobiet najbliższych, żeby właśnie realizować się w tej branży informatycznej, takiej zarezerwowanej dotąd dla mężczyzn?
Mi właśnie nikt nie narzucał. Też w większości czasu, jeszcze powiedziawszy dzieciństwo, to też spędzałam z braćmi. I to może też miało na mnie to wpływ, że nie przejmowałam się, czy będzie więcej kobiet, czy będzie więcej mężczyzn. Więc to dla mnie nie miało znaczenia w ogóle, a też pochodzę z małej miejscowości.
Są to różne w ogóle programy takiego wsparcia kobiet w świecie IT i jednym z takich programów, w którym obecnie pracuję, jest Dare IT, czyli jedna z większych tutaj organizacji kobiety dla kobiet. I to jest w ogóle super, super pomysł, bo zbiera się 100 mentorek, czyli kobiet, które już w dłuższy czas istnieją w tym świecie i sobie po prostu trochę zębów na tym zjadły. I one pomagają dziewczynom, które właśnie chcą się przebranżowić, bo czasami to są starsze już dziewczyny, mamy, które są po urlopach macierzyńskich, chciałyby zmienić pracę. No a czasami są to dziewczyny po studiach, które zrobiły kilka kursów i chciałyby rozpocząć swoją ścieżkę zawodową właśnie w IT. I to jest naprawdę fantastyczne, bo no, możemy nawzajem sobie pomagać i zwyczajnie wspierać się, więc takie programy też są. No i naprawdę warto do tego aplikować. I ta społeczność właśnie kobiet w tym świecie i to, w jaki sposób się wspierają, jest czymś naprawdę mocnym.
Syndrom oszusta. Czasami wydaje nam się, że na czymś się nie znamy, a mamy bardzo duże osiągnięcia albo po prostu dobrze nam idzie w danej dziedzinie. Z czego wynika ten syndrom oszusta właśnie wśród kobiet działających w branży informatycznej, teleinformatycznej?
I dla mnie takim bardzo czułym momentem było właśnie w zeszłym roku, kiedy prowadziłam rekrutację do projektu Dare IT i słuchałam zgłoszeń kandydatek do tego projektu. Ja mogłam wybrać jedną, a miałam kilkadziesiąt zgłoszeń. I pamiętam, że spędziłam cały weekend właśnie na słuchaniu tych dziewczyn i byłam pod niesamowitym wrażeniem tego, ile te dziewczyny już zrobiły, żeby faktycznie być informatyczkami. Ile kursów, ile książek tam jest przeczytanych, ile studiów, ile projektów wolontaryjnych i rzeczy, które one pisały, że czego one potrzebują od mentorki, to jest tego, żeby ktoś im powiedział, że już mogą aplikować o pierwszą pracę. I to jest tyle. Poświęciły, nie wiem, 2-3 lata na uczenie się i one potrzebują kogoś, żeby im powiedział, że ej, już możesz zaczynać, już umiesz, że wystarczy tyle. I to jest naprawdę super ważne, żeby tak trochę uwierzyć w siebie i właśnie tak zracjonalizować to, że przesiedziałam mnóstwo godzin nad tym, bardzo dużo wiem i naprawdę mogę już być stażystką i nic nie stoi na przeszkodzie. A jest to naprawdę super, super powszechne.
O czym informowała dr Urszula Klus, inżynierka informatyki, artystka, mentorka kobiet w branży IT, a także Aleksandra Wesołowska, projektantka graficzna, UX i UI designer w ITM Code. Rozmowę przygotowała Magdalena Galas-Klusek.
W cyfrowym świecie.
A o tym, jaką wartość mogą wnieść kobiety do branży teleinformatycznej, mówi Katarzyna Nosalska, dyrektorka Centrum Rozwoju Kompetencji Cyfrowych w Ministerstwie Cyfryzacji.
Przede wszystkim kobiety w ramach całej inkluzywności branż wnoszą pewien inny rodzaj doświadczenia, perspektywy i pozwala to lepiej zrozumieć na przykład potrzeby klientów, zróżnicowanych grup użytkowników. To prowadzi do tworzenia bardziej uniwersalnych produktów. Może to prowadzić również do wzrostu innowacyjności. W tej mierze kobiety charakteryzują się również statystycznie wyższymi tymi kompetencjami związanymi z kwestiami etycznymi i społecznymi, co może wpływać na odpowiedzialne podejście do projektowania technologii oraz dbałość o prywatność i bezpieczeństwo społeczeństwo użytkowników. Ta inkluzywność, neuroróżnorodność, która powinna przyświecać tym zespołom przyszłości, projektującym nie tylko rozwiązania technologiczne, ale generalnie funkcjonujące w każdej branży, jest przykładem właśnie na to, że kobiety mogą stanowić istotny wpływ na to, żebyśmy tworzyli coraz bardziej innowacyjne produkty, rozwiązania.
I na koniec perspektywy rynku i sektora ICT i jego wpływ na gospodarkę. Jak wiemy, cyfryzacja postępuje.
Cyfryzacja postępuje i tutaj wszelkie statystyki pokazują, że ten trend nie zatrzymają się. W ostatnich 20 latach, jak wskazują badacze, Polski Instytut Ekonomiczny chociażby, sektor usług IT zwiększał swoją wartość niemal dwa razy szybciej niż reszta światowej gospodarki, więc ten trend jest już nie do zatrzymania. Natomiast to, co będziemy robić właśnie z inwestycją w kapitał ludzki, w kompetencje cyfrowe, będzie nam jako Polsce dawało tę przewagę konkurencyjną, jak sądzę, w kontekście tych krajów, które odpowiadają na przykład za większość eksportu dóbr ICT. Nie tylko inwestycje w infrastrukturę, ale przede wszystkim inwestycje w kapitał ludzki i kompetencje będą dawały nam przewagę konkurencyjną. Podsumowując, zdolności techniczne nie zależą od płci.
A rozmowę przeprowadził Tomasz Kaźmierski z Polskiego Radia PIK.
W cyfrowym świecie. Audycja powstała przy współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji w ramach kampanii społecznej promującej rozwój kompetencji cyfrowych oraz korzyści z cyfryzacji.